Moim przesłaniem na dzisiejszy poranek jest słowo, które znów żyło w moim sercu cały tydzień. Chciałbym dzisiaj mówić o naszym dziedzictwie. Kiedy przygotowywałem się do tej usługi, odkryłem coś bardzo ciekawego. Otóż nie wiem, czy wiecie, ale w Departamencie Skarbu USA znajduje się konto, na którym znajduje się wielomilionowa kwota dolarów. To konto zawiera pieniądze, które nazbierały się ze spadków, po które nikt się nie zgłosił. Poczytajcie w internecie o tym. W Departamencie Skarbu Stanów Zjednoczonych jest specjalne konto, prawnie chronione, na którym są miliony dolarów zdeponowane, bo jest to pewnego rodzaju dziedzictwo, spadek, ale po ten spadek, po to dziedzictwo nikt nie przyszedł. Pozostało ono gdzieś w bankach i zostało skupione na jednym koncie, na którym znajdują się te kwoty, po to, aby w razie, gdy ktoś się zgłosi, nie można tych pieniędzy użyć, albo ktoś się odnajdzie, mógł skorzystać z tego. Jest to ogromne bogactwo, a jednak nie należy do nikogo obecnie. Nie jest używane. Mówiliśmy już niedawno, kiedyś w ostatnim miesiącu moich usług, że chrześcijanie to najbogatsi ludzie na świecie. Pamiętacie moje kazanie na ten temat? Że jesteśmy bogatsi niż milionerzy. Nie ze względów finansowych. Absolutnie nie mówimy tutaj o pieniądzach, chociaż one też są ważne. Lecz z uwagi na dziedzictwo. Z uwagi na dziedzictwo, jakie zapewnił nam Chrystus. Ja bardzo to przeżyłem w tym tygodniu. Dziedzictwo prawomocnie nadane każdemu chrześcijaninowi, każdemu Bożemu dziecku. Musimy się tylko po nie zgłosić. Musimy po nie przyjść i musimy z niego skorzystać. I chciałbym dziś powiedzieć w kilku zdaniach o tym, co musimy zrobić, aby nasze dziedzictwo było naszym udziałem. I pozwoliłem sobie zacytować tekst z drugiej księgi Samuela, tekst, który mówi o człowieku, który otrzymał w dziedzictwie nadanym przez Jozuego małe pole soczewicy. To nie był wielki majątek, to było małe poletko uprawne. On był jednym z żołnierzy i w spadku, w dziedzictwie otrzymał pole soczewicy. I oto pewnego dnia czytamy w drugiej księdze Samuela, w 23 rozdziale, dwa wersety, w dwóch tłumaczeniach Bożego Słowa, Biblii Warszawskiej i Warszawsko-Praskiej. Przeczytałem ten werset i zastanowiłem się nad naszym dziedzictwem i obroną tego, co nasze. Zanim idzie Szamma, tak jest jego imię, nazywał się Szamma, syn Agea, Hararejczyk, pewnego razu Filistyńczycy ściągnęli do Haja, gdzie była działka pola obsiana soczewicą. To była jego działka. Gdy wojsko pierzchnęło przed Filistyńczykami, wojsko izraelskie, on stanął w środku działki i odbił ją i pobił Filistyńczyków, a Pan dał mu wielkie zwycięstwo. To jest historia Starego Testamentu. W Biblii Warszawsko-Praskiej tłumacze, którzy tłumaczyli Biblię Warszawsko-Praską, tak to ujęli. Szama, syn Agego z Hararu, pewnego razu w Filistyni zebrali się w Lechi, gdzie znajdowało się poletko zasiane soczewicą. W niej właśnie, w samym jej środku, ukrył się Szama. I gdy cała ludność uchodziła przed Filistyńczykami, rozpierzchła się, stanął w obronie ludzi i pobił Filistynów za sprawą Jahwe, za sprawą Pana, Izraelici znowu odnieśli wielkie zwycięstwo. Jest ktoś, komu bardzo zależy na tym, aby nasze dziedzictwo, aby to, co zostało nam darowane przez Boga w Jezusie Chrystusie, nie było naszym udziałem. Jest przeciwnik, któremu zależy na tym, abyśmy nie korzystali z dziedzictwa. Abyśmy żyli jako chrześcijanie, ale nie korzystali, nie brali tego, co jest nasze. Dziś powiem trochę na temat uprawomocnienia naszego duchowego dziedzictwa. Przeczytam wam także pewne ustawy związane z dziedzictwem. Może się to komuś przyda prawnie, kiedy będzie konfrontował się z jakimś spadkiem, bo jest dziennik ustaw na ten temat i on wyraźnie mówi, co to znaczy posiadać spadek, dziedzictwo, kiedy staje się udziałem spadkobiercy, jakie ma prawa. I będziemy mówić o tym, jak Pan Jezus urzeczywistnił, czyli sporządził i powołał akt prawny nadania nam dziedzictwa, które jest nasze, które jest moim, które jest twoim. I będę mówił o tym, jak przeciwnik nas, diabeł, szatan, próbuje nam zabrać to, co Bóg nam dał, jak Filistyni próbowali zabrać to małe poletko, które otrzymał Szama od Jozuego w dziedzictwie, bo o tym mówi cała historia. Gdybyśmy czytali więcej na ten temat, co odnajdziemy w Biblii, jak to Jozue nadał temu żołnierzowi, który miał na imię Szama, w dziedzictwie to pole soczewicy. I jak było to jego własnością, jak on tam osiadł, jak pilnował, jak dbał o to obsiane pole soczewicy. Niech to będzie dla nas inspiracją, abyśmy patrząc na Szamę, stali się także ludźmi, którzy dbają o swoje dziedzictwo nadane przez Jezusa, że diabłu szatanowi, że niczemu nie da rady się odebrać naszego dziedzictwa, bo Bóg jest z nami i pomoże nam walczyć, aby nasze dziedzictwo było naszym. Amen? Po pierwsze, aby nie utracić dziedzictwa, muszę nauczyć się przeciwstawiać nieprzyjacielowi. Jest to bardzo ważne, abym rozumiał, na czym polega moja duchowa walka. Jako człowiek wierzący, jako chrześcijanin, jestem zobligowany, aby dbać o to, co Bóg mi dał. Aby pielęgnować to, co Bóg mi dał. Aby nie pozwolić, by cokolwiek z tego, co Bóg mi dał, zostało utracone. Bo Bóg zadbał o to poprzez śmierć na krzyżu Jezusa Chrystusa, Jego Syna umiłowanego, abyśmy stali się dziedzicami, dziedzicami Jego błogosławieństwa niebios. I moim zadaniem jest pilnować tego, co jest moje. Nie pozwolić diabłu, by okradał mnie. Kiedy Szama usłyszał, że lud ucieka w popłochu przed Filistyńczykami, naturalną reakcją mogło być wycofanie się wraz z nimi. Przecież to mogła być naturalna reakcja. Lecz czytaliśmy, że on stanął w środku swojej działki. Stanął na tej ziemi, którą otrzymał w dziedzictwie. Stanął w środku, doskonale wiedział, że sam nie da rady zwyciężyć, że sam nie da rady pokonać ten cały oddział Filistyńczyków, ale on wiedział także, że Bóg jest z nim, że Bóg jest po jego stronie i jeśli otrzymał to w dziedzictwie, to Bóg pomoże mu zatrzymać to, co było jego. Mamy obietnicę, że nasze życie, wszystko co robimy, może być wspierane poprzez niesamowitego partnera i przyjaciela, którego mamy w naszym życiu, a jest z nim Duch Święty. Jest to działanie Ducha Świętego. On wierzył, że jeśli Bóg jest z nim, to któż może być przeciwko niemu? On uwierzył, że jeśli Bóg jest po jego stronie, to on nie musi się bać całego oddziału Filistynów. Jako chrześcijanie Nowego Testamentu jesteśmy zachęceni wiele razy, abyśmy dawali odpór diabłu, a on ucieknie od nas. Przecież Biblia wyraźnie nam na ten temat mówi, że jest to nasza powinność, aby nie pozwolić nieprzyjacielowi, by zabrał nam nasze dziedzictwo, by nas obrabował z tego, co jest nasze. To jest biblijne i Bóg chce, abyśmy tak postępowali. W tym tygodniu i nie tylko w tym tygodniu postanówmy, że odeprzemy nieprzyjaciela z każdej dziedziny naszego życia. Amen? W modlitwie, w wierze, w trzymaniu się Bożych obietnic. Gdzie to pisze? Gdzie możemy to odnaleźć? We wielu miejscach. Ja zacytuję dwa. Pierwszy list Piotra, 5:6-10. Oto święty Piotr pisze do nas w swoim liście takie słowa. Tak więc ukuszcie się pod mocną ręką Boga, a Bóg wywyższy was za to w odpowiedniej chwili. Jest dobrze ukorzyć się przed Bogiem. Jest dobrze powiedzieć: Panie, nie ja, ale Ty. Jest dobrze powiedzieć: Boże, wszystko w Twoich rękach, jestem Twoim dzieckiem, przyjmuję w pokorze Twoją wolę, Twoją obietnicę, Twoje dziedzictwo do mojego życia i Bóg wywyższy was za to w odpowiedniej chwili. Czytamy w Biblii, czytamy w Bożym Słowie. We wszystkich potrzebach waszych zaufajcie Jemu, gdyż On troszczy się o was. Jakże pięknie pisał Piotr. To nie był wykształcony człowiek, był rybakiem. Ale poszedł za Jezusem i on odkrył, że w jego potrzebach, we wszystkim warto Bogu zaufać. I pisze to do Kościoła, pisze to do nas. Zaufajcie Jemu, gdyż On troszczy się o was. Bądźcie trzeźwi i czuwajcie, bo przeciwnik wasz diabeł krąży niby lew ryczący wokół was, wypatrując kogo by pożreć. Przeciwstawcie się mu silną wiarą. A więc musimy się przeciwstawiać. Jeśli tego nie robimy, diabeł kradnie ciebie i mnie. Pomyśl, ile razy tak naprawdę poważnie przeciwstawiałeś się w swoim życiu atakom diabła szatana na twoje zdrowie, na twoją rodzinę, na twoje życie, na miejsce twojej pracy, na twój dom. Ile razy w modlitwie mówiliśmy: Panie, Ty dałeś nam obietnicę, ja przeciwstawiam się atakom diabła szatana, ja odpycham jego moc, ja patrzę na mojego Boga, który się o mnie troszczy i nie pozwolę, aby zabrał mi mój wróg to, co należy do mnie. Ile razy tak się modliliśmy? Prześledźmy kalendarz, nasze modlitwy. A ile razy tylko modliliśmy się: Panie, zrób coś z tym, pomóż mi, bo ja już nie daję rady. Czasami trzeba stać jak szama na naszym poletku soczewicy i powiedzieć: Panie, Ty jesteś ze mną. Ja nie pozwolę, aby mój przeciwnik, który chodzi wokół jak lew ryczący, wypatruje, kiedy może mnie zniszczyć. Nie pozwolę mu, przeciwstawię mu się silną wiarą. Wiecie przecież, że wasi bracia na całym świecie spotykają te same cierpienia. Bóg zaś, dawca wszelkiej łaski, ten, który was powołał do wiecznej chwały w Chrystusie, on sam po krótkich cierpieniach waszych uczyni w pełni dojrzałymi, umocni was, utwierdzi i ugruntuje. To jest nasze dziedzictwo. Że będziemy mogli być silni w Panu. Będziemy mogli być mocni w Jezusie. Jakub 4,7 brzmi tak. Bądźcie tedy posłuszni Bogu. Diabłu zaś nie poddawajcie się. Wtedy sam od was odstąpi. Słuchajcie, że kiedy stajemy mocno na naszych obietnicach, stajemy mocno na tym, co Bóg nam darował, kiedy wyznajemy zasady, które Bóg ustanowił, my tak naprawdę nie musimy aż tak głośno na diabła krzyczeć. On sam odstąpi. On sam ucieknie. On sam stwierdzi, że nie ma tu nic do roboty. Że z tym człowiekiem, z tą rodziną, to po prostu ja lepiej nie będę zadzierał. Bo oni są mocni, oni są ugruntowani, oni wierzą swojemu Bogu, oni się nie boją. A więc musimy nauczyć się odpierać złego moc. Po drugie, musimy stanąć na wyznaczonym dla nas, dla Ciebie gruncie. Tak jak szama. Musimy mocno stanąć na wyznaczonym dla Ciebie gruncie. Wiecie, kiedy przygotowywałem tę usługę, to sprawdziłem sobie, jakie są rodzaje testamentu. Są różne rodzaje testamentu. Nawet nie wiedziałem. Wiecie, nigdy nie miałem do czynienia, nikt żadnego spadku mi nie przepisywał, nie dał. O, przepraszam, moja mama dała mi małą działkę budowlaną. Jest moja. Nikt mi tam nie wejdzie. Należy do mnie. Mój brat dostał dom. No cóż. Ja małą działeczkę, poletko soczewicy i na nim stoję. Chwała Bogu za to, nie narzekam. A mój młodszy brat dostał cały dom. Oczywiście podjął się opieki nad mamą do końca życia. Ma cały dom, wszystko dla siebie. Kawaler sam, cały dom. Dziedziczenie testamentowe. Wtedy testament jest dokumentem określającym, kto i w jakiej części dziedziczy spadek zmarłego spadkodawcy. Wyróżniamy kilka rodzajów testamentów. Podzielone są w dwie grupy. Jest testament zwykły i szczególny. Każdy testament powinien być tłumaczony, interpretowany w sposób umożliwiający najpełniejsze urzeczywistnienie woli spadkodawcy. Gdy zmarły nie pozostawił testamentu lub gdy jest on nieważny, obowiązuje dziedziczenie ustawowe. Wiecie, czym jest dziedziczenie ustawowe? Testament ustawowy wtedy ma miejsce, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu. Lub gdy testament jest nieważny, lub gdy nie reguluje on losów całości majątku spadkodawcy. Również wtedy, gdy osoby powołane do dziedziczenia nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami, o losach majątku spadkodawcy decyduje ta ustawa. A więc to jest inny rodzaj testamentu. Ale jest także dziedziczenie testamentowe, o którym wspomniałem wcześniej. To rozporządzanie własnym majątkiem na wypadek śmierci. Jest to jedna czynność prawna, która może wywołać skutki prawne po śmierci osoby. Testament może sporządzić i odwołać jedynie posiadająca pełną zdolność do czynień prawnych, czyli osoba pełnoletnia, nieograniczona sądownie co do zdolności prawnej. Testament należy sporządzić osobiście. Nie może uczynić tego pełnomocnik czy przedstawiciel i może on obejmować rozporządzenie majątkiem tylko jednego spadkodawcy i nie ma więcej testamentów wspólnych. Oto kilka myśli z ustawy, aby nam pomogły pewną rzecz zrozumieć. Dlatego pozwoliłem sobie na zacytowanie. Dlatego gdy mówimy o tym, co Bóg dał nam w dziedzictwie, mówimy o dziedziczeniu testamentowym. Mówimy o czymś, co zostało nam nadane, co zostało zapisane i przekazane nam. Jest to własność nas, spadkobiorcy. Spadkodawca sporządził testament i przekazał spadkobiorcy, a więc spadkobiorcą jest Kościół, bo Kościół to jedno ciało. A więc ten wyjątek w prawie duchowym polega na tym, że wszyscy jak jeden możemy dziedziczyć cały spadek, który przygotował Bóg dla nas. Jest Bóg Bogiem, który obdarowuje tego lepiej, a drugiego gorzej. Ja dostałem kawałek poletka, mój brat dostał dom. Można by powiedzieć, no nie porówno. Jakaż tutaj różnica w majątku, prawie żadna. Mała działeczka, trochę trawy. Ja sobie mogę tam wybudować. No, trzeba mieć za co. A mój brat ma dom, całe dwa piętra, wszystko jest jego. I to jest jego własność, przepisana, już jest dziedzictwem. Żeby mama mogła mu to odebrać, to musiałaby teraz sądownie pozwać go do sądu i udowodnić, że syn nie spełnia warunków, które ustanowione były przy spisaniu testamentu spadku. Ale nie ma mu co do zarzucenia, więc mu nie może odebrać. Dowiedziałem się także z pism prawnych, że mama mogłaby z powrotem mieć ten dom, gdyby spadkobiorca zmarł. Mój brat. Wtedy mama staje się z powrotem właścicielem tego domu i może by go dała wtedy Leszkowi. Ale ja życzę mojemu bratu jak najlepiej, niech żyje jak najdłużej. Więc to jest jego własność. On tam mieszka, jest to na niego zapisane. Jest właścicielem tego. Kiedy patrzymy teraz do naszego rozważania, Szama stanął w środku działki. Jaki sens i znaczenie w tej opowieści ma ta działka, na której rośnie soczewica? Powiem tak, że w tym opowiadaniu biblijnym chodzi o coś więcej niż o pole soczewicy. Bo to jest Boże Słowo, bo to jest przesłanie dla nas. Dla Niego była to ziemia przeznaczona przez Boga Abrahamowi, a następnie przydzielona plemionom przez Jozuego. Tak mówi historia biblijna. Ta ziemia należała do jego rodziny od pokoleń. To było po prostu jego dziedzictwo. To była jego działeczka, to była jego działka. I on po prostu to dziedzictwo zabezpieczał i żaden Filistyńczyk nie miał prawa mu tego odebrać. W tej postawie to widzimy. Dla niego oznaczało to, że Filistyńczycy rzucają wyzwanie Bogu, bo to on dał tą ziemię im w posiadanie. A więc Filistyńczyk tak naprawdę, gdy przyszedł, aby zabrać tą ziemię temu człowiekowi, kiedy Szama stał w środku na swojej działce, tak naprawdę wypowiedzieli wojnę Bogu, rzucili wyzwanie Bogu, bo to on dał tą ziemię w posiadanie Izraelowi, więc uznał, że ma prawo stanąć w jej obronie. Nowe przymierze, Nowy Testament, to co Biblia pisze w Nowym Testamencie, co uczynił Jezus, opisuje nam nasze dziedzictwo. I warto jest czytać pod tym kontekstem Nowy Testament. Nasze terytorium, naszą własność. Amen? Popatrzmy do listu do Hebrajczyków, 9 rozdział. Autor tego listu pisze tak. Dlatego Chrystus jest pośrednikiem nowego przymierza. Przez śmierć Jego poniesioną dla zgładzenia grzechów popełnionych przez ludzi za czasów pierwszego przymierza, ci, którzy zostali wezwani do odziedziczenia dóbr wiecznych, mogą dostąpić wypełnienia się obietnic. Lecz tam, gdzie wchodzi w grę testament, naprzód musi ponieść śmierć ten, który testament sporządził. Testament bowiem staje się prawomocny dopiero po śmierci tego, kto go sporządził i przedtem nie posiada żadnego znaczenia. A więc, aby testament w tym przypadku był prawomocny, testament, który sporządziła moja mama, wybaczcie, się na to powołuje, był testamentem dziedziczenia natychmiastowego z pewnymi uwarunkowaniami. Natomiast testament, o którym mówi Bóg, który został spisany w Biblii, obietnice Bożego Słowa, zostały uprawomocnione poprzez śmierć Jezusa Chrystusa. A więc kiedy Jezus umarł na krzyżu, testament stał się prawomocny po Jego śmierci. I to nic, zastanawiałem się nad tym, że Pan Jezus zmartwychwstał po 3 dniach, bo testament, który sporządził, został zapieczętowany Jego śmiercią i Jego zmartwychwstanie nie unieważniło tego testamentu. Ale jest dla nas ważne, ma znaczenie, jesteśmy tego dziedzicami. Czytamy w liście do Galacjan 3:29, a jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Jeśli należycie do Pana Jezusa Chrystusa, każdy z was, kto Go przyjął do swojego serca, kto Mu oddał swoje życie, kto uznał Go Panem swojego życia, kto należy do Niego, kto jest w Jego rodzinie, ten, kto uwierzył Chrystusowi, stajemy się potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. To dziedzictwo jest nasze. W innym miejscu listu do Galacjan, 4 rozdział, od 4-7 czytamy, lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego Abba Ojcze, tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Jestem dziedzicem obietnic Bożych. Jestem dziedzicem Bożego Testamentu. Jestem dziedzicem tego, co Bóg przygotował dla mnie. I teraz tak naprawdę, jeśli żyję duchowo, jeśli żyję z Panem, jeśli mam bliskie relacje z Bogiem, to pragnę tego dziedzictwa, żyję tym dziedzictwem i rozumiem, że jeśli diabeł próbuje mnie okraść, jak ci Filistyńczycy próbowali zabrać to pole soczewicy, to wtedy wypowiadają tak naprawdę wszelkie moce wojnę Panu Bogu. Muszę to rozumieć. Że kiedy diabeł próbuje nas okraść, kiedy atakuje nas, to tak naprawdę rzuca wyzwanie Bogu. Tak naprawdę zaczyna się przeciwstawiać Bogu, który jest naszym spadkodawcą. On nam dał dziedzictwo, ono jest nasze. W naszym tekście biblijnym przeczytaliśmy, że pobił Filistyńczyków, a Pan dał mu wielkie zwycięstwo. Moim zadaniem jest zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Popatrzmy na to jeszcze raz. Szama zrobił, co mógł, tak? Stanął na polu swojej obietnicy, powiedział, nie pozwolę, aby Filistyńczyk to zabrał, a Bóg dokończył dzieła. Halleluja. To jest ta przepiękna współpraca człowieka z Bogiem. Że ja modląc się, wierząc, przeciwstawiając się diabłu, nie ja sam jestem tym, który pokonuje te złe moce, ale za mną stoi Bóg, który dokończa tego dzieła, który dokończy to dzieło, który wykańcza to dzieło. Szama mógł się obawiać, że przecież zostałem sam w tym zadaniu, na tym polu. Wszyscy uciekli ze strachu, lecz nie był sam. Bo Pan był z nim. Wiecie, jakie to jest cudowne uczucie. Przecież wiecie. Żyć z Bogiem na co dzień. Wiedzieć, że Bóg jest ze mną, gdy jadę autem. Wiedzieć, że Bóg jest ze mną, gdy jestem w pracy. Wiedzieć, że Bóg jest ze mną, gdy odpoczywam. Wiedzieć, że Bóg jest ze mną, gdy pracuję. Wiedzieć, że Bóg jest ze mną cały czas. On jest z nami. Bóg powiedział, nigdy człowieka nie opuszczę, ani nigdy go nie pozostawię. Pójdę z nim i będę z nim. Gdy pójdzie przez ogień, przez wody, będzie mu dobrze czy źle, zawsze będę z nim. Bóg jest wiernym Bogiem, mówiliśmy na początku tego roku. Nie wiemy, w jaki sposób Bóg doprowadził do zwycięstwa, bo szczegóły nie są tutaj opisane. Czy dał mu ponadnaturalną siłę? Nie wiemy. Czy wsparli go aniołowie? Czy nastąpiła jakaś niezwykła interwencja z nieba? Nie wiemy. Szczegóły nie zostały podane, bo widocznie nie miały w tej sprawie wielkiego znaczenia. I taka jest prawda. Prawda brzmi, kiedy ludzie Boży odpierają nieprzyjaciela i walczą o swoje dziedzictwo, Bóg zawsze przychodzi im z pomocą i walczy z nimi. Czy jest obok nich? Oto wspiera ich w tym boju. Stoi obok, pomaga, daje nam zwycięstwo i nie musimy być okradzeni przez diabła. Nie musimy chodzić ze spuszczoną głową, przybici i przygnębieni. Nie musimy być w depresji. Nie musimy być rozdarci. Nie musimy mieć niepokoju. Możemy mieć zwycięstwo, bo dziedzictwem naszym jest zupełnie coś innego. Nie pozwól diabłu, aby cię okradał. Bo nie takie jest twoje dziedzictwo. Wyście do Rzymian 8, przepiękny fragment, znany, często cytowany, brzmi tak. Cóż więc powiemy na to? Jeśli sam Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Amen? Ten, który nie oszczędził nawet własnego Syna, lecz wydał Go za nas wszystkich. Czyż nie darował nam wraz z Nim wszystkiego? Oto Słowo Boże. Oto to, co mówi apostoł Paweł. Mamy dziedzictwo. Ono jest nasze. List do Rzymian. Następny fragment. 16 rozdział. Waszą zaś uległość Chrystusowi wszyscy dobrze znają. Chcecie być znani z tego? To mówi świadectwo naszego życia. Czy jesteśmy ulegli Chrystusowi? Tak. Apostoł Paweł mówi do Kościoła, do wierzących Rzymian, wy nawróciliście się naprawdę. Uległość Chrystusowi wszyscy dobrze znają. Jesteście więc dla mnie źródłem prawdziwej radości. Apostoł Paweł, patrząc na Kościół, był rozradowany. On widział, że oni naprawdę kochają Jezusa, że poważnie Go traktują w życiu, że są Mu ulegli. I wszyscy o tym wiedzą. Nie kryją tego. Chciałbym jednak, żebyście byli roztropni w czynieniu dobra i bezwzględni w unikaniu zła. To jest nasza powinność, jeśli jesteśmy Chrystusowi. Czynić dobrze i bezwzględny wobec zła. Unikać zła. nie angażować się w to, co złe. Bóg zaś w pokoju wkrótce zetrze szatana pod waszymi stopami. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. A więc Bóg walczy po naszej stronie. Jeśli diabeł przychodzi zabrać moje dziedzictwo, Pan przyjdzie, Bóg pokoju zetrze diabła pod moimi stopami. Bo On jest po mojej stronie. On jest ze mną. Szama nie był sam. Ludzie uciekli. Patrzyli może gdzieś z daleka. Co Szama teraz zrobi? Sam biedak został na poletku. Setki żołnierzy filistyjskich. Biedny Szama mógł z nami uciekać. Dlaczego on tam pozostał? Tak trzyma się tego dziedzictwa. Cóż znaczy takie poletko? Szama mówi, nie, to jest moje dziedzictwo. To Bóg mi dał. Patrzą, a Filistyńczycy fruwają. Z jednej strony, w drugą stronę. Jeden leży, drugi leży, czwarty leży, piąty leży. A Szama stoi. A Bóg za niego walczy. Amen. A Pan jest po jego stronie. Pana łaska, miłość, opieka. Bo to tak naprawdę Filistyni zadarli z Panem Bogiem. Bo Bóg dał mu to dziedzictwo. I ostatnia myśl. Musisz znać treść testamentu. Proste. No co mam walczyć, jak ja nie znam mojego testamentu? Co jest moim? Co do mnie należy? Jestem biednym tu pielgrzymem. Ja nic nie mam. Wiecie, niektórzy chrześcijanie mają takie podejście do chrześcijaństwa. O, ja nic nie mam, nic mi się nie należy, mam cierpieć. To kiedyś wytworzyły pewne organy kościelne, mówiąc, że chrześcijanin musi być ciągle ubity, biedny, cierpiący, pozbawiony wszystkiego i nic mu się nie należy. I mieli w tym swój cel. Aby obrabować, aby ograbić ludzi z wszystkiego. Bo jeśli są chrześcijaninami, to nic nie powinni posiadać. To w historii, ja już nie wskazuję, kto to ustanowił. Jak to było? Sami poszukajcie. Muszę wiedzieć. Muszę znać treść mojego testamentu. Powiem tak. Nasze dziedzictwo zawiera dobre i pozytywne rzeczy. Bóg nie jest autorem złych rzeczy. Jeszcze raz powtórzę. Bóg nie jest autorem złych rzeczy. Bóg nie jest autorem cierpień. Odważnie dziś powiem. Nie zsyła cierpienia, aby później pokazać, że nas ratuje. Nie widzę w tym logiki. Niektórzy tak mówią. Bóg zsyła na mnie cierpienia. Nie. Cierpienia przychodzą, a Bóg nas ratuje. Wiele razy cierpienia są skutkiem prześladowań, ale nie Bóg jest autorem prześladowań. Bóg nie czyni nas chrześcijaninami i teraz mówi, powoduje, że będą was prześladować. Nie. Jeśli tak myślimy, błąd. Dziedzictwo jest dobre i pozytywne. Pan daje nam wyjście. Cierpienia towarzyszą nam, bo przychodzi ten, który chce obrabować nas, zabrać od nam to, co Bóg chce dać. Bóg nie zsyła choroby, aby później pokazać światu, że uzdrawia. Błędne myślenie. Oj, ja tak nie wiem, czy się mogę modlić o uzdrowienie, bo Pan zesłał na mnie chorobę, a więc nie wiem, czy to jest Jego wolą. To tak jak z tym jednym kasnodzieją, który modlił się o chorego, który przyszedł na nabożeństwo uzdrowieńcze i mówi, no to pomodlę się o Ciebie, o Twoje uzdrowienie. A on mówi, o bracie, z tym to ja ostrożnie, bo Pan tak posłał tą chorobę na mnie, aby uczynić mnie bardziej pokornym, a więc nie wiem, czy się mogę modlić. No to ten kasnodzieja położył ręce i mówi, Panie, ześlij jeszcze więcej choroby, aby był bardziej pokorny. To nie ma logiki w tym. Choroba przychodzi, bo jesteśmy słabi, bo mamy tendencję do chorowania, bo diabeł nas atakuje, bo czasami jesteśmy lekkomyślni, bo nie postępujemy prawidłowo i tak dalej, i tak dalej. Wychodzimy w t-shircie z krótkimi rękawkami karmić koty na mrozie. A więc dzieją się różne rzeczy w naszym życiu, które powodują, że my nagle chorujemy. I to nie Bóg zesłał te choroby na nas. Pan Bóg chce z tych chorób nas wyciągnąć. Naszym dziedzictwem jest Jego uzdrowienie. Jest uzdrowienie. A więc kilka myśli i pomodlimy się i kończę. Jeśli za długo mówię, wybaczcie. Ale chcę zakończyć. Dziedzictwo nasze tym dziedzictwie zawarte jest życie. I to życie w obfitości, dostatnie, pełne, pomyślne. Zaraz wytłumaczę, co to znaczy. Ale najpierw przeczytam werset. Ja przyszedłem po to, aby owce moje miały życie i by miały je w obfitości. Co to znaczy życie w obfitości? Co to znaczy życie dostatnie? Co to znaczy życie pełne? Nie myślmy tylko w tych kategoriach przyziemnych, bo my jako ludzie wyobrażamy sobie, że życie dostatne, życie pełne, to jest życie, które opływa w dużo pieniędzy i w dobrobyt. Powiem wam, to jest biblijne, a także z doświadczenia życia, pieniądze szczęścia nie dają. Bo gdyby dawały, to ci najbogatsi to by byli najszczęśliwsi ludzie na świecie, a to ludzie sfrustrowani to frustraci, którzy popełniają samobójstwa. Pieniądze szczęścia nie dają. Ktoś żartobliwie powiedział, pieniądze szczęścia nie dają, dopóki nie pójdziesz do centrum handlowego na zakupy. Ale to jest taki świecki żart. Bóg pragnie nam błogosławić. I On nie wyłączył ze swojego błogosławieństwa pomaganie nam w sferze finansowej. On nas wspiera, On błogosławi dzieło naszych rąk. On chce błogosławić nasze inwestycje. On chce błogosławić to, co robimy. On jest tym zainteresowany, ale nie myślimy w kategoriach obfitości, pomyślności, pełnego życia, tylko materialnie, materialistycznie. Co tutaj jest mocno zaakcentowane? Dostatnie życie w Jego moc, abyśmy mogli przejść doświadczenie i zwyciężyć. Pełne życie, to wyposażone życie we wszelkie pomyślne, duchowe błogosławieństwo niebios. To pełne życie, to życie spełnione, radosne, bez względu na to, co posiadam, w którym miejscu jestem i gdzie żyję. Jestem szczęśliwy, bo mój Bóg jest ze mną, bo mój Pan jest przy mnie, bo moje imię zapisane jest w niebie. Mam życie wieczne, choćbym umarł, to żyć będę. Jestem spełniony, radosny, mam życie ubłogosławione, jestem szczęśliwy. To jest życie pełne, dostatnie, pomyślne. W wielu krajach biednych chrześcijanie są tak szczęśliwi, choć nie mają wiele. Widziałem to w Indiach. I znów będę widział za miesiąc, kiedy zobaczę Hindusów, kiedy będę im usługiwał, kiedy będę się z nimi modlił. Znów będę mógł zobaczyć, jak są szczęśliwi. Idąc na nogach na nabożeństwo 15 kilometrów, boso. W zeszłym roku na ewangelizacji, na której byłem. Byłem w szoku. Jak przychodziły kobiety boson, wracały późną nocą, przychodziły następny dzień znowu, 12. Pytam się, jak oni się tutaj dostają? Idą na nogach. 5, 10, 12 kilometrów z okolicznych wiosek przychodzili 3-4 tysiące ludzi zgromadzonych, aby słuchać o Jezusie. Nabożeństwo 4-5 godzin. Wieczorem. Bo ci ludzie mają szczęście. Mieli radość. Pokój z Jezusem. Mieli życie z Jezusem. Ich życie było przepełnione szczęściem, uśmiechnięte twarze, roześmiane buzie, nie mający nic. Nie mający nic. Siedząc na podium, pytam się, a powiedz mi, bracie, a gdzie ci ludzie korzystają z toalety? A on mówi, widzisz tę kopę słomy tam? Właśnie za nią. 4000 ludzi, 3000 ludzi wieczorem na nabożeństwie. Takie warunki. Ale szczęśliwi w Bogu. Radośni, że znaleźli prawdziwe szczęście. Co jest w tym dziedzictwie dalej? Mamy gwarancję pokoju. Pokoju o wiele większego niż ten, który oferuje świat. Mamy gwarancję pokoju. To jest nasze dziedzictwo. Ja mogę żyć pełen pokoju. To jest moje dziedzictwo. I diabeł próbuje nam to zabrać. Diabeł próbuje wnieść niepokój, próbuje zburzyć pokój w naszych sercach, próbuje zniszczyć to, co dał nam Bóg. Biblia mówi tak, Pan Jezus powiedział, pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam nie tak, jak świat go daje, nie trwóżcie się i nie lękajcie. To jest moje dziedzictwo. Ja stanę na moim poletku, kiedy diabeł będzie mi próbował zabrać pokój i powiem, szatanie, idź precz ode mnie. A Bóg mówi, nie zadzieraj ze mną, mój przeciwniku, bo jak ci dołożę, to się nie pozbierasz. On ma pokój jako moje dziedzictwo. Dałem to moim dzieciom, to jest ich dziedzictwo. Po trzecie, radość całkowitą, pełną. To jest nasze dziedzictwo. To są proste rzeczy. ale chrześcijanie dają się z nich okradać. Radość. Ewangelia Jana 15:11. Aby moja radość była w was i aby radość wasza była pełna. Oto powiedział Jezus do nas, do swoich dzieci. Powiedział do swojego Kościoła, aby moja radość była w was, aby była pełna. Nie pozwólmy, aby diabeł zabrał nam radość, abyśmy chodzili ze spuszczoną twarzą, ze smutną miną, przybici, okradzeni z radości. Radość Pańska jest naszą siłą. Mamy radość w Chrystusie. To jest moje dziedzictwo i diabeł mi tego nie zabierze. Po trzecie, specjalny przyjaciel, który będzie z nami na zawsze. Halleluja. Ktoś, kto jest ze mną cały czas. Ktoś, kto mnie nigdy nie opuszcza. Specjalny przyjaciel jest moim dziedzictwem. Pan Jezus powiedział, ja prosić będę Ojca, da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Da wam Pocieszyciela Ducha Świętego, który będzie z wami na wieki. Parakletos, Pocieszyciel w moim sercu, który pociesza mnie w trudnych chwilach. To jest moje dziedzictwo. Szatanie, nie odbierzesz mi tego. Jeszcze dwie rzeczy. Moc, która pozwoli nam czynić większe rzeczy niż te, które czynił Jezus. Odważnie mówię, ale biblijnie. Nie wypaczam Bożego Słowa. Oto co pisze Pan Jezus, co mówi Pan Jezus. Ewangelia Jana 14:12. Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. Pan Jezus, co powiedział? Przeczytaj to z 10 razy i niech to utkwi w naszych sercach. Powiedz, to Pan Jezus powiedział. To musi być prawdą. To jest zapisane w Biblii. To Jezus powiedział, że On odszedł, ale nas powołał, wyposażył nas w moc z wysokości, abyśmy mogli czynić. Jeśli się nie zgadzamy z tym, to nie zgadzamy się z Panem Jezusem. I mamy problem. No nie sprzeczajmy się z Panem. Uwierzmy, że Bóg chce nas używać. Że poszerza nasze granice. Że Pan Jezus dotarł do kilku miejscowości, a my możemy docierać do tysiąca miejscowości. Większe rzeczy, zrozummy prawidłowo, jak szeroko możemy dzisiaj działać, jak możemy docierać do ludzi. Bóg nas wyposaża, Bóg nas uzdalnia. Oto On jest z nami, daje nam moc, siłę, daje nam inspirację twórczą, abyśmy mogli docierać do ludzi i poszerzać granice Bożego Królestwa. I ostatnia rzecz. To wszystko i jeszcze do tego wieczność w niebie. Dziedzictwo. Wieczność w niebie. Ewangelia Jana 14:2. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Powiedziałem wam, gdyby było inaczej. Powiedziałbym wam, gdyby było inaczej. Ja przecież idę, żeby przygotować dla was miejsce. Tam idziemy. Tam jest nasze przeznaczenie. Bóg daje nam życie i niech ono trwa jak najdłużej. Wczoraj z bratem Wiesiem spotkaliśmy naszego brata pastora seniora z Katowic, Ferdynanda Karela. Wracał ze spaceru, właśnie 87 lat, pełen życia, rumian na twarz. Pytam się, jak bracie Ferdynandzie zdrowie? Ja mam takie zdrowie, że najgorszemu wrogowi go nie życzę. Się zastanawiam, co on powiedział? No tak, no takiego dobrego zdrowia to wrogowi się nie życzy, nie? Jak ja mam. Dopiero doszło do mnie po 5 minutach. Ja mówię, co ten brat, chyba już mu się miesza trochę. Tyle lat, no. Ale on trzeźwo mówił. Dobrze powiedział. 87 lat. Żyjmy jak najdłużej. Ale Bóg wyznacza nam życie. Nie my. Jeden żyje dłużej, inny żyje krócej. Ale jedno jest pewne. Że kiedy umieramy i odchodzimy, dziedzictwem naszym jest dom w niebie. I nikt nad naszym grobem nie musi powiedzieć, ciekawe, gdzie on pójdzie. A może trzeba będzie teraz dużo kasy wyłożyć, żeby się modlić za jego duszę. Nie. Nie trzeba się modlić za naszą duszę. Absolutnie nie. Żadnych pieniędzy. Nie potrzeba nic dawać. To jest wszystko blef. Odważnie mówię i niech mnie ukrzyżują, jeśli chcą. Pana Jezusa też ukrzyżowali. To jest kłamstwo. To jest wyłudzanie pieniędzy. To nie ma znaczenia. Tak i tak wszystko jest w ręku Bożym. Trzeba swoim życiem się rozprawić i je uporządkować tu na ziemi, aby umierając iść tam, gdzie Bóg przygotował na miejsce. Tak nauczał Pan Jezus, tak naucza Biblia, tak powinien nauczać Kościół. Człowiek powinien odchodzić z ziemi, gotowy na to, by wejść do wieczności. Ale tak łatwiej. Hulaj dusza, ile może zapłacą za moją duszę i gdzieś prześliznę się do nieba. Bzdura. Wybaczcie. Ale nie mogę znieść tego oszustwa. które jest podawane ludziom. Bóg zagwarantował nam dziedzictwo tutaj, teraz. Możemy z Niego skorzystać, możemy Go przyjąć, możemy być przyjacielami Jezusa i możemy do Niego należeć. I nie pozwólmy, aby diabeł zabrał cokolwiek z tego, co jest nasze. Powstańmy, aby się pomodlić. Powstańmy, aby Bogu za to podziękować. Wznieśmy nasze ręce. Halleluja. Panie nasz, dziękujmy Bogu za dziedzictwo, za nasz testament, za nasze dziedzictwo, za to, co Pan nam dał, za radość, za pokój, za obfitość, za wszystkie rzeczy, którymi Bóg nas obdarował, za przyjaciela, którego nam dał, Ducha Świętego, za życie wieczne. Dziękuj Mu za to i nie pozwól, aby diabeł Ci to zabrał. Panie, dziękujemy Ci, że tak bardzo obdarowałeś nas, swoje dzieci, że napisałeś testament, uprawomocniłeś go swoją śmiercią na krzyżu, oddałeś życie za nas. Panie, dziękujemy Ci, że ten testament, dziedzictwo stały się prawomocne dla każdego z nas i dzisiaj to dziedzictwo jest nasze i możemy z niego korzystać i możemy się cieszyć pokojem i możemy mieć pełnię radości i możemy mieć, Panie, uzdrowienie dla naszego ciała, możemy mieć, Panie, także siłę do przetrwania trudnych doświadczeń, możemy mieć, Panie, pewność naszego zbawienia, możemy mieć, Panie, także wszelkie rzeczy związane z naszymi potrzebami duchowymi, a nawet troszczyć się, Panie, o to, kiedy jest nam ciężko, aby nam pomóc, aby nas zaopatrzyć, aby nam pobłogosławić, byśmy mając wszystkiego pod dostatkiem, mogli też hojnie łożyć na Twoje dzieło. Dziękujemy Ci za te wszystkie błogosławieństwa, którymi nas obdarowujesz. Panie, ja jestem Ci tak wdzięczny za to, co czynisz dla nas i co uczyniłeś dla każdego z nas. Modlę się, Panie, aby w tym tygodniu i nie tylko, przez całe nasze życie nikt i nic nie próbowało nam zabrać naszego dziedzictwa. Modlę się o siebie, modlę się o mój Kościół, o moich braci, o moje siostry, modlę się o wszystkich tych, którzy są dziećmi Bożymi, abyśmy mogli żyć pełnią dziedzictwa, które mamy w Chrystusie. Dziękujemy Ci, Panie, za to. Halleluja. Panie, uwielbiam Ciebie. Błogosław ten tydzień, nasze domy, nasze rodziny, miejsca naszej pracy. Bądź wywyższony. W imieniu Jezusa. Amen. Niech Bóg wam błogosławi. Niech Pan wam błogosławi, bracia i siostry. Żyjmy naszym dziedzictwem i bądźmy radośni, bądźmy szczęśliwi w Panu naszym. Halleluja.